Witajcie kochani w czwartym spotkaniu z ukształtowanym. Dzisiaj spotkamy się w odcinku zatytułowanym Pan wchodzi w kryzys. Ciekawy to czas. Jesteśmy w Wielkim Tygodniu, za kilka dni pamiątka śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Miesiąc temu, gdy publikowaliśmy 3 marca 2020 roku pierwsze nagranie pod tytułem Po co nam Wielki Post? Dopiero dzień po tym w Polsce zdiagnozowano pierwszy przypadek koronawirusa, który tak naprawdę zmienił Wielki Post w bardzo Wielki Post. Zadawaliśmy sobie wtedy pytanie, czy ten post będzie taki jak dotąd? Jaki jest mój plan drogi do poranka zmartwychwstania? Jak odnaleźć drogę, która z centrum konfliktu prowadzi w samo centrum mojego i Twojego powołania? Droga do poranka zmartwychwstania tak naprawdę już teraz ma kilka dni, a Ciebie zapraszam na ostatnią naszą rozmowę z ojcem Wojciechem Kowalskim, autorem Ukształtowanego. Do usłyszenia we wtorek wielkanocny. Jeśli chcesz robić to, co kochasz, budować szczęśliwą rodzinę.
Jeśli chcesz, aby Twoja praca była oparta o Twoje najsilniejsze strony i talenty.
Jeśli chcesz dążyć do doskonałości, czyli świętości w życiu codziennym.
To ten podcast jest właśnie dla Ciebie.
Gramy?
Gramy.
Witamy w kolejnym odcinku.
Skład ten sam to już nie przedstawiamy.
Napiszemy trzy trąby.
Odcinek na trzy trąby.
Mamy nadzieję, że kolejny tydzień Wielkiego Postu mija Wam dobrze. Są owoce i macie poczucie triumfu i radości. No i właśnie dzisiaj temat, który mi się nasunął i chciałbym rzucić, to jest, jak to jest właśnie, bo Pan Jezus mówi, że to ostatni będą pierwszymi. Nie? To w końcu mamy się rozwijać, być coraz lepsi, dążyć do doskonałości, no, po ludzku być w końcu pierwsi, no czy ostatni. Mhm. Jak rozumieć słowa Pana Jezusa? Jak to w ogóle wdrażać? Czy...
Ono pada w pewnym kontekście, takim mianowicie, że jeśli się nie mylę i nie mieszam teraz wątków w Ewangelii, to Pan Jezus właśnie mówi o czymś takim, że być ostatnim w sytuacji, kiedy uczniowie się spierają, który z nich jest większy. Nie? Czyli mają pragnienia dobre, żeby być kimś wyjątkowym, żeby być jak najbliżej Pana Jezusa, ale kierują się taką jakością naszą ludzką, nie? Czyli troszkę rywalizują, tworzą sobie taki ranking, kto jest największy w ich gronie, nie? W Królestwie Niebieskim. Nie? Później mamy motyw z mamą Jana i Jakuba, nie? Że Panie, zrób nam przysługę, niech oni będą najbliżej Ciebie w Królestwie Niebieskim. Nie? A więc kierują się takimi naszymi ludzkimi troszkę tendencjami, impulsami. Nie? I to może być groźne, czyli że w imię pobożnościowych jakichś celów, w imię moich wyobrażeń świętości, ja mogę zacząć niechcący rywalizować z innymi i wpaść trochę w pychę, nie? W której będę się czuł lepszy od innych. Nie? To był jeden z grzechów i pierwszych pułapek świętego Ignacego, zanim został święty. Nie? Chcąc być święty, i to jest piękne pragnienie i szczere, czytając biografię Franciszka z Asyżu i świętego Dominika, i świętego Franciszka oczywiście, no to sobie tak myślał, skoro oni się biczowali tyle, no to ja będę dwa razy więcej, skoro oni pościli przez tydzień, to ja będę pościł przez dwa tygodnie, nie? Zniszczył sobie ciało i w końcu odkrył, czy Pan pomógł mu odkryć, że Ignaś, to nie o to chodzi, nie? Świętość nie polega na tym, że będziesz lepszy od innych i będziesz robił więcej niż inni, nie? Więc może jest taka w nas tendencja, znów, no pewnie niechcący, nie? Że chcemy iść za tym, do czego nas Pan Bóg zaprasza, ale po swojemu. I dlatego może się włączyć trochę taki nasz rywalizujący, nie? Klimacik, nie? W dążeniu do bycia lepszym od innych. Nie?
No ale właśnie pytanie, bo rozumiem, że to wcale nie leży tego interpretować w ten sposób, że Pan Jezus promuje w fajtułapstwo, tak, i nieudacznictwo, tak. Rozumiem, że jeżeli mamy, no skoro zostaliśmy stworzeni na obraz Boży, no to my mamy być solidni zawodnicy. Nasuwa mi się myśl z homilii kardynała Krajewskiego, który mówił o tym, że powinniśmy być przeźroczyści. To znaczy, żeby swoim działaniem czy swoim własnym ego nie przysłonić Boga. Jeżeli coś robimy i robimy to dobrze, dajmy Bogu świecić. Nie? W zasadzie miejmy świadomość, skąd mamy talenty, z drugiej strony dobrze je wykorzystujmy, tylko uważajmy, żebyśmy nie popadli w tą pułapkę właśnie uczniów. Który z nas jest bardziej zasłużony, że to dobrze działa, tak? Który bardziej zasłużony, że dzieje się jakieś dobro. Nie? Czyli można powiedzieć, pod przykrywką satysfakcji z sukcesu, zrobienia czegoś dobrego, łatwo wpaść w pułapkę pychy. No a to jest wręcz przeciwny, jeśli chodzi o sukces.
No bo oczywiście, że nie chodzi o bycie fajtłapą, nie? Tak, mamy być solidni, ale solidni przez łaskę Pana Boga, który w nas dokonuje tej przemiany i sprawia, że stajemy się nawet nie pierwsi, tylko święci, nie? Bo tu nie chodzi o tego typu ranking, nie?
A jak to jest ze służeniem? Jeśli, przepraszam, jeśli
no, właśnie, no, więc, że... no więc właśnie, to teraz chciałem powiedzieć, nie? No Pan Jezus nie tylko tam ich, on ich nie gani za to, że myślą w ten sposób, tylko pokazuje, że człowiek w ten sposób myśli, nie? I to nie podlega ocenie, tylko to jest pewien fakt, nie? Jeśli ktoś z was chce być pierwszy, a uczniowie, każdy z nich chce być pierwszy, to niech będzie niewolnikiem wszystkich. Jak to niewolnikiem wszystkich? No, jeżeli chcesz być maksem w swoim własnym wyobrażeniu świętości, no to pokaż, że to bycie maksem, nie, polega na tym, że służę innym, jestem dla nich. Matka Teresa z Kalkuty, nie, która mówi, no każdego dnia sieje dobro. Nie, ona nie zabiegała o to, żeby być pierwszą, a stała się świętą Kościoła naszego, nie? A nie dlatego, że to było jej przede wszystkim pierwszym pragnieniem, tylko pierwszym pragnieniem było to, żeby służyć Panu Jezusowi w tych ludziach, których ona spotykała w swojej codzienności. I to ją uczyniło solidną, że tak powiem, firmą, nie? Solidną, świętą osobą. Nie? Ale to dzięki łasce, a nie dzięki jej, powiedzmy, wyobrażeniu i dążeniu do tego wyobrażenia, by być pierwszą i świętą według swoich własnych jakichś tam wysiłków. Nie? Bo to chyba nie działa. Nie? To Pan czyni z nas solidnych ludzi. Rybaka z Kafarną uczynił pierwszym papieżem, nie? Czyli mamy tu na myśli Piotra. Szawła Starsu, który był gorliwym oprawcą, uczynił apostołem narodów. Nie? Uczynił on, a nie oni siebie uczynili. Nie? Bo gdyby oni siebie chcieli uczynić, no to by się to prawdopodobnie skończyło katastrofą dla nich i, no i dla pierwszych wspólnot. Nie? Więc myślę, na tym polega fenomen, żeby pozwolić, dać się prowadzić, chcieć dać się prowadzić, ale żeby do tego mogło dojść, to trzeba się wycofać z własnych ambicji. Nie tak jak to zrobił Jan Chrzciciel, nie? On ma wzrastać, ja mam się umniejszać. Kropka. Nie? A myślę, że grozi nam wszystkim, czy to wśród duchownych, czy świeckich, nie? Że my lepiej wiemy niż Ewangelia, lepiej wiemy niż Ojciec Święty i w ogóle niech nas ktoś posłucha, bo my mamy teraz coś ważnego do powiedzenia. Nie? I pytanie, czy tu chodzi o dobro powszechne i ogłoszenie słowa, czy ogłoszenie siebie. Nie? Może być taka pułapka i ona do każdego z nas, myślę, gdzieś tam chce jakoś dotrzeć po to, żebyśmy my postawili się w centrum. Nie? Dlatego Pan Jezus przestrzega przed tym i daje uczniom takie słowo. Nie?
Tak, ja myślę, że to można jeszcze na bardziej mikroskalę przełożyć na nasze relacje, tak? No, rodzinne.
No, no tak.
Gdzie w zasadzie no, ja, zmęczony ojciec, pracujący głowa rodziny, najważniejszy. Nie? Bo z drugiej strony popatrzmy na drugą stronę, czyli tak naprawdę tą żonę, gdzie niejednokrotnie poświęca swoje życie, żonie i matce, która poświęca swoje życie zawodowe, żeby zająć się właśnie domem. I to jest ciekawe, to może być ciekawe ćwiczenie na ten tydzień.
On masz fitness już.
To, chyba, że jeszcze nie czas, ale to możemy to zrobić, żeby faktycznie zamienić się. Założyć czapkę prezesa, zdjąć czapkę dyrektora prezesa, a założyć czapkę kamerdynera, nie? Takiego faktycznie domowego, swoich najbliższych służącego. Zaskoczyć, nie, może w pracy. Czemu nie zrobić kawy i herbaty, jeżeli jesteś dyrektorem swojej asystentce, idąc do kuchni zapytać, czy coś jej przynieść. Nie? Może tak robisz regularnie, super, ale jeżeli nigdy tego nie robiłeś, myślę, że może być ciekawe. Reakcja. Zwróć uwagę, jakby, co wyrazi twarz, kiedy zaproponujesz takie rozwiązanie. Z drugiej strony, jeżeli w domu nigdy nie angażujesz się w jakieś rzeczy związane czy z poświęceniem czasu dzieci, czy przygotowaniem obiadu, może zrób jeden obiad. Nie?
Fajnie, że to mówisz, bo dom to jest lupa, nie? Że teraz mam taki obraz, nie? Że dom to jest lupa i to wychodzą te rzeczy co w nas. Ja moje dziewczynki teraz ostatnio lekko szkoliłem z miłości braterskiej, z miłości siostrzanej. Ja im mówię,
słuchajcie... Nie wolno bić siostry.
Mówię, zamiast się na nią wydzierać, bo coś tam, to zastanów się, co mogę dla ciebie zrobić. No, nie? No i tata, nauczyciel dobry w gębie, ale sam tego nie stosuje, no nie? Także fajnie, że to mówisz, fajnie, że to mówisz, no, nie?
Pokazują, że jesteśmy niespójni w tym, co...
Dokładnie.
Jak co ktoś mogę kiedyś powiedział, zrobić? Tak? Że nie tak. Słyszę, co mówisz, bo twoje czyny strasznie krzyczą, tak?
Dokładnie, dokładnie.
Tak, to, czy ja jestem zdolny do tego, nie będąc szefem firmy, czy menadżerem korpo, czy jestem zdolny pomyśleć o pracowniku w taki sposób, że chcę mu usługiwać, nie? Chociaż jednego dnia Wielkiego Postu, nie? Ja myślę, że to łaska nas do tego uzdalnia. Najpierw nas uzdalnia do tego, że człowiek widzi takie zaproszenie, takie przynaglenie, żeby to uczynić i siebie samego postawić nie na pierwszym miejscu, nie na piedestale, tylko żeby chcieć zejść z tego piedestału. Nie dlatego, że dzieje mi się w ten sposób krzywda, tylko dlatego, że mi się horyzont poszerza, nie? I w drugiej osobie widzę drugiego człowieka, który towarzyszy mi jakoś w życiu, nie? Jest mi dany jako dar i ja mogę mu świadczyć dobro. W jednym zdaniu pięknie to Ojciec Święty Franciszek powiedział, nie? My nie mamy być inspektorami innych osób, innych ludzi, tylko mamy świadczyć im dobro. Jakie to jest ładne, nie? No ale właśnie, no i to jest ta świętość, to jest to bycie ostatnim według rankingu i hierarchii i wartości naszej, ludzkiej, nie? Bo pierwszy jest ten, który zawsze jest pierwszy, nie? On musi wygrywać, nie wiem, potrzebuje fleszy, może poklasku i potrzebuje mieć poczucie, że jest ważniejszy od innych, nie? Tak świat troszkę myśli, nie? No ale po Bożemu, no to właśnie lepiej w tym rankingu światowym być na końcu i zacząć od budowania królestwa zupełnie inaczej, niż my byśmy to chcieli zrobić, nie? Podając ci łasce. A więc jest obok mnie druga osoba, co mogę dla niej zrobić, nie? Czy w ogóle chciałbym? Jeśli nie, no to jest to znów zaproszenie, żeby o taką łaskę prosić. Pomóż być mi dla innych. Święty Ignacy, który był egocentrykiem, i on o tym wyraźnie mówi, nie? Jego hobby, no to pojedynki, romanse i hazard, nie? No to mamy pewną charakterystykę osoby, nie? Lubił być w centrum, miał przywódcze cechy, potrafił być liderem, nie? Ale pewnie też dużo w tym było takiego, no, dbania o własny wizerunek, nie? Jaką przemianę musiał przejść, jaką drogę pokonał z nim Pan, nie? Że w końcu mówi kochać i służyć we wszystkim, nie? Być dla innych, nie? Jezuita to człowiek dla innych. Zrozumiał, co to znaczy, nie? No, no właśnie, co to znaczy żyć Ewangelią, nie?
A później, nie wiem, czy dobrze kojarzę fakty, ale jak czytałem Heroiczne Przywództwo, to później stają tam ze swoimi współbraćmi, nauczają na ulicach i podobno niestety Ignacemu szło najgorzej, bo śmiali się z niego, że kulawy i stary, w sensie jak stary, jak na tamte lata, i dzieci tam mandarynkami w niego rzucali, czy pomarańczami, że kiepski, nie? Że tam próbuje coś mądrze nawijać, a...
Ferdynand
czyli przez pokorę go tam też szef poprowadził. No.
Prawda, ale mamy fajny też w Ewangelii tekst jest, nie? Pan Jezus mówi do uczniów, kiedy zrobiliście coś dobrego, ważnego, fajnego, nie? To nie stawiajcie się na ćwieczniku, że ale jesteśmy maksy, nie? Tylko słudzy nieużyteczni jesteśmy. Takie bardzo konfrontujące, siermiężne słowo, nie? Zrobiliśmy to, co do nas należy. No właśnie po to, żeby to nie nasze światło świeciło, nie? Tylko jak mówi w kazaniu na górze, tylko żeby przez wasze czyny ludzie patrząc na was chwalili Ojca. A więc niech wasze życie będzie pomocą dla tych osób, żeby oni odnosili swoje życie do Ojca, a nie do was. Nie wy macie świecić, tylko Pan, nie? Ad majorem Dei gloriam. Chwała Panu niech będzie, nie moja, bo jak zacznę dbać o swoją własną, to się rozminę, nie? I prawdopodobnie pojawi się jakaś szkoda, a później wewnętrzna udręka, nie? Więc nic z tego nie będzie.
To może druga inspiracja też na ten tydzień właśnie z takiego spojrzenia, nie? Czy każdy z nas może sobie zadać pytanie, czy jak inni wierzący, niewierzący na mnie patrzą, czy oni widzą, znaczy inaczej, jaki obraz Boga oni mogą mieć, jak patrzą na moje zachowanie,
no
na moją, nie wiem, impulsywność, na moją chciwość, na moją pazerność czy zakłamanie. Nie? No to jest dobra rzecz. No i to faktycznie nie jak ja widzę patrząc innych, tylko jak inni widzą mnie, jak ja bym sam na to spojrzał. Nie?
Czy moje życie pomaga innym przybliżać się choćby o kroczek do Pana Boga, czy przeciwnie, sprawia, że robią krok w tył, widząc moje chrześcijańskie świadectwo, w cudzysłowie, nie? Czyli antyświadectwo.
Utwierdzają się, że to jest katolipata.
Właśnie.
No właśnie, ale że katolipy nie promujemy, to...
Podsumujmy fitness i zapraszamy do ukształtowanego.
No to może fitness, takie zadanie, że w środowisku najbliższych mi osób, nie, w domu, żeby tak zechcieć popatrzeć na innych, że oni są ważniejsi ode mnie, prawda? Są cenniejsi, nie? I ja nie chcę stawiać siebie w centrum ze swoimi sprawami, ze swoją racją, ze swoim zdaniem i opinią, tylko słucham innych, daję im przestrzeń do tego, żeby oni mogli poczuć się dobrze przy mnie i ze mną i rezygnuję z mojej pozycji, robię krok w tył, nie? Niech wybrzmi cała ich po prostu osoba przy mnie, nie? A więc są ode mnie ważniejsi. Da się to zrobić? Co to jest
tydzień, tydzień konsjerża, tak? Konsjerż to jest osoba w hotelu, w bardzo dobrych hotelach, która odpowiada za spełnianie zachcianek takich szczególnych klientów, więc bądźmy w tym tygodniu konsjerzem.
Czyli innymi słowy dobroczyńca. Dobroczyńca najbliższych.
Część czwarta. Pan wchodzi w kryzys.
Popatrzmy na nowe przymierze, na powołanie Piotra. Jest taki tekst Ewangelii Łukasza przepiękny. W jakim momencie Pan Jezus powołuje Piotra? Rozdział 5. W Ewangelii mamy kilka różnych ilustracji, w których Pan Jezus powołuje uczniów. Ten bardzo do mnie przemawia, bo tu też się zaczyna w moim odczuciu od pewnego krytycznego położenia. Nie będę tego czytał, to jest rozdział 5 Łukasza. Pan Jezus zgromadzi się nad jeziorem i jest mnóstwo ludzi, którzy chcą słuchać Jego słowa. W tym momencie, kiedy jest mnóstwo ludzi, Piotr ze swoimi towarzyszami przypływa z połowu nocnego i łodzie są puste, czyli nic nie ułowili. My, czytając Ewangelię, poznajmy Piotra, że to jest taki choleryk, że to jest taki człowiek, który szybko wyskakuje z odpowiedzią w Ogrodzie Oliwnym, mimo że jest 1000 żołnierzy, kohorta liczyła od 600 do 1000 żołnierzy, mimo że jest 1000 żołnierzy, on wyciąga miecz i jednemu odrąbuje ucho. Czyli to jest zawodnik, który jest zawsze pierwszy. Więc ja sobie wyobrażam, Piotr, który wraca z nocnego połowu i ma pustą łódź, na co ma ochotę? Zostawić tę łódź i pójść do domu. Bo jest wkurzony, bo jest zmęczony, bo jest sfrustrowany, bo nie ma ochoty na nic, bo całą noc łowił i nic nie ułowił. Dodatkowo, gdy przypływa z tą pustą łodzią ze swoimi towarzyszami, to widzi na brzegu mnóstwo ludzi. To jest Kafarnaum, malutkie miasteczko, 1000 osób. Znają Piotra, więc ja przypuszczam, wiecie, jak to jest między ludźmi. Szturchają się łokciami i ty patrz, Piotr przypłynął. Nic nie złowił. Piotr o tym wie, więc jest dodatkowo wkurzony. Chce odejść. I Pan Jezus to widzi. I co robi? Siada do łodzi, która należy do Piotra. Ja sobie myślę, tak patrząc na tę scenę, że Piotr tak sobie pomyślał, nie mógł usiąść gdzie indziej? Przecież widzi, że mam dość. Przecież wie, jak ja się czuję. Całą noc pracuję, nie ma nic. Wracam tymi łodziami do brzegu, wszyscy to widzą. Mężczyzna w takiej sytuacji chce zniknąć. Piotr nie może, bo Pan Jezus zajął mu łódź. I mnie się wydaje, że Pan Jezus doskonale wie, co robi. On głosi Słowo Boże do tego tłumu, ale kątem oka patrzy na Piotra, bo wie, co przeżywa. I to słowo kierowane do ludzi między wierszami ma konkretne przesłanie, konkretną treść dla Piotra, który jest w krytycznym położeniu. Jest mu głupio, jest sfrustrowany, jest mu źle, być może chce pójść zapić to gdzieś u siebie w mieszkaniu, a nie może. Czeka, bo mistrz zajął jego łódź. To nie jest pierwsze spotkanie Piotra z Panem Jezusem. Pan Jezus, rozdział wcześniej, jest w domu Piotra i uleczył z gorączki teściową. Jest jawny cud. Być może Piotr to widzi, ale go to nie przekonuje. Więc Pan Jezus, znając serce Piotra, nie odpuszcza, tylko szuka kolejnej okazji, żeby do niego dotrzeć. I w jakim momencie się z nim spotyka? No właśnie w tym. Dla Piotra krytycznym. Dla każdego mężczyzny. Byłby to najgorszy moment na spotkanie się ze Zbawicielem. Bo jest mu głupio, bo jest mu wstyd, bo jest frustracja. I Pan o tym wie. Jak gdyby ewangelista chciał powiedzieć, nie tylko Piotrowi, ale także mi, że w momencie, kiedy do głosu dochodzi gniew, w momencie, kiedy do głosu dochodzi frustracja, negatywne jakieś emocje, znamy je. Ja znam swoje, Mogę je nazwać wszystkie, całą listę. Pan wie, co ja z tym robię. I on nie chce mnie w tym zostawić. Tak jak Piotra nie zostawia. Dlatego aranżuje pewną intrygę, siada w jego łodzi i mówi w taki sposób, żeby te słowa nie tylko do tłumu, ale przede wszystkim do Piotra trafiły. Co mówił? Nie mam pojęcia. Głosił słowo. Jakie ono było? Nie wiem, ale Piotr musiał coś usłyszeć. Bo za chwilę po tej nauce mówi Piotr, płyniemy. Dokąd? Do tego samego miejsca. Wyobraźmy sobie, nie? Piotra, wyobraźmy sobie siebie. Mamy takie miejsca, ja mam takie miejsca, które w ogóle nie przynoszą owocu. Najchętniej bym je zostawił. Poszedł do domu. Zajął się czymś innym, byle tam nie wracać. A Pan mówi, Piotr, płyniemy do tego samego miejsca, w którym wcześniej nie było owoców. Tylko, że Piotr po tej nauce, po tej intrydze Pana Jezusa ma już serce otwarte na coś nowego, bo mówi, ja tam byłem, tam nic nie ma, ale na Twoje słowo wystawiam się teraz na cały świat, będą o mnie czytać w Ewangelii. Na Twoje słowo płynę. I ja myślę, że to jest kluczowe dla osoby, która jest wierząca, która przechodzi być może po raz kolejny przez trudną sytuację, przez kolejną ciemną dolinę, gdzie chce zawrócić, chce powiedzieć tak jak Eliasz, dość. Mam to gdzieś. Zabierz moje życie. Chcę powiedzieć tak jak Jeremiasz. Nie będę się w ogóle tobą zajmował. Ale jest gdzieś głęboko takie miejsce, gdzieś tutaj, takie miejsce w tym sercu, które sprawia, że nie zawracasz. Po ludzku trudno do wytłumaczenia. Jak wyjaśnić po ludzku to, że Piotr popłynął do tego samego miejsca, z którego wrócił wcześniej, gdzie nie ma ryb? Czyli, że spotkanie się ze Zbawicielem, z Panem Jezusem, słuchanie Jego słowa sprawiło, że tam się pojawiła jakiś taki nowy obszar, które dało siłę, by wrócić do miejsca, które na początku było bezowocne, puste, jałowe, do którego w ogóle bez sensu jest wracać. W takim kontekście Pan spotyka Piotra. Czyli znów, w moim odczuciu, jak tak patrzę na tę sytuację, zaczęło się wszystko po ludzku od pewnego trudu, od gniewu, od zaciśniętej pięści. Nie? Taki charakter jak Piotr, myślę, że bardzo musiał to przeżywać, że wraca z tymi pustymi łodziami przed wszystkimi. Wszyscy to widzą. My o tym czytamy w Ewangelii. On siedzi, chociaż chce stąd pójść. Słucha i później wraca na słowo. Mamy Pawła z Tarsu. W jakim kontekście on spotkał zmartwychwstałego? Dostał taki szlak, że przez 3 dni nic nie widział. Wszystko mu się wywróciło do góry nogami. Uważam, że po ludzku to jest także moment krytyczny. Gdy Pan do niego przyszedł, to Paweł spadł ze grzbietu. Nie wiem, czy to był koń, czy wielbłąd, czy zebra. Ze grzbietu jakiegoś zwierzęcia. Przez 3 dni nic nie widział. Nie mógł jeść. Cały świat do góry nogami. To nie było łagodne przyjście Pana. To był moment, w którym Paweł musiał wszystko przemeblować w swojej głowie. Możemy sobie wyobrazić, znając także z dzieł apostolskich, z listów, jego temperament i osobowość, jak go to kosztowało. Jak ten profil ucznia był rzeźbiony po prostu siekierą, jak mówi Jan Chrzciciel. Nie? Że nieraz trzeba siekierę przyłożyć do, nie dłutko, nie papier ścierny, tylko siekierę do korzeni. Więc ja myślę, że kto jak to, ale Paweł Starcu taką siekierą oberwał w łeb. On to poczuł, nie? Czyli ta łagodność Pana, ona czasem ma miejsce. No wierzę, że tak. Mamy w Ewangelii scenę, kiedy idzie po owieczkę, znajduje ją i jestem przekonany, że wobec niej jest łagodny. Podwija rękawy, wkłada te ręce w te krzaki, rani się, uśmiecha się do tej owieczki, jest wobec niej czuły i łagodny. Bierze na ramiona, ona się czuje bezpieczna. Tak też Pan przychodzi. Ale przez własną perspektywę, własne przeżycia, własne doświadczenia, własne ciemne doliny widzę, że o wiele więcej jest tych momentów, kiedy Pan wchodzi właśnie w ten kryzys, który człowiek przeżywa. W jakąś pustkę, w jakieś zmaganie się. Jak gdyby chciał powiedzieć, że Wojciechu, tak mam na imię, to jest część życia. Czy ze mną, czy bez ciebie, ty i tak będziesz te momenty przeżywał. Ale te momenty są najgłębszymi, dają ci najgłębszą możliwość, by doświadczyć mnie. Gdy patrzę na życie Ignacego Loyoli, który nas założył jezuitów, tam jest dokładnie to samo. Pan do niego nie przyszedł poprzez sakrament spowiedzi i był w niebo wzięty i miał rumiane policzki jak ministrant Ignacy Loyola. Temperament Kmicica i wzrost Wołodyjowskiego. Jak się czyta jego biografię, to widzimy zawodnika, który w pierwszym zdaniu mówi: lubiłem się pojedynkować, lubiłem hazard i uwielbiałem kobiety. Kmicic. Miał 1,56 m. Gdy ktoś powiedział cośkolwiek, jakiś komentarz na temat jego wzrostu, to Ignacy nie mówił przeproś mnie, tylko od razu był pojedynek. Ignacy, który jest żołnierzem, któremu kula rozwala dwie nogi i bez znieczulenia, nie wydając ani jednego okrzyku, pozwala, żeby mu ją składali, pozwala, by wystającą kość mu odpiłowali, pozwala, by tę nogę naciągali, czyli to mówi dużo, jaki facet miał temperament. Pan do niego nie przyszedł w sposób łagodny, tylko Pan mu dosłownie zdruzgotał, zgruzował kości. Czasami inaczej się nie da, no więc na takiego Kmicica o wzroście Włodyjowskiego Pan taki sposób znalazł. Rozwalił mu życie, kulał do końca życia, ale jak mówi pismo, lepiej chromym wejść do królestwa, niż ze wszystkimi członkami gdzieś się pogubić.